To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
W dzisiejszym wykładzie otwartym spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak czytanie zmienia nasz mózg? A pomoże nam w tym profesor, pan Wojciech Glac, neurobiolog, ekspert od mózgu, popularyzator nauki z Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, czy nasz mózg poradziłby sobie teraz bez kontaktu ze słowem pisanym, bez czytania?
Poradzić by sobie poradził, ale oczywiście byłoby to dla niego gorsze rozwiązanie, dlatego że wiemy, że czytanie jest czymś, co nas rozwija. Oczywiście dalibyśmy radę bez tego czytania jakoś sobie radzić w życiu, no ale wiemy, że czytanie jest czymś, co rozwija, a więc tak naprawdę moglibyśmy poczuć, że bez tego czytania nasze funkcje różnego rodzaju się pogorszają, więc byśmy chętnie wrócili do tego czytania, gdybyśmy tylko mogli.
No właśnie, panie profesorze, czytanie jest ewolucyjnie wciąż takim nowym wynalazkiem. Jak ten mózg wyglądał kiedyś, a jak to czytanie go zmieniło?
To trudno powiedzieć, jak to wyglądało kiedyś. Na pewno ta struktura tego mózgu się jakoś mocno nie zmieniła, natomiast wiemy, że nasz mózg może wykorzystywać jakby te swoje zasoby do tego, żeby realizować różne funkcje. Czyli wiemy to wtedy, kiedy jakiś zmysł nie działa, no to ta kora mózgowa na przykład, która jest zaangażowana, byłaby zaangażowana w to, żeby przetwarzać dane informacje, ona zostaje jakby wykorzystana do tego, żeby pełnić jakby funkcje związane z innym zmysłem czy inną funkcją. A więc wiemy, że nasz mózg jakby wykorzystał tą korę mózgową do tej nowej funkcji, jaką było czytanie tekstu, jaką były litery. Natomiast te funkcje jakby zostały połączone z tymi, które związane są z naszą mową. I ten rozwój polegał na tym, że te właśnie obszary nowe, zaangażowane w rozpoznawanie tekstu, liter, zostały jakby połączone funkcjonalnie z tymi częściami mózgu, które jakby wcześniej były wykorzystywane do tego, żeby przetwarzać tą mowę taką dźwiękową.
A panie profesorze, czy mózg lubi czytanie, czy to zależy, co aktualnie czytamy?
Oczywiście to, co czytamy, ma ogromne znaczenie, bo to musi sprawiać przyjemność, bo inaczej taka czynność nie będzie traktowana przez mózg jako warta powtarzania, a więc to, co czytamy, ma kluczowe znaczenie. Natomiast czy mózg lubi czytać? No na pewno lubi, bo dzięki temu dowiaduje się różnych informacji o świecie, a więc go to rozwija. Natomiast jakby z takiej perspektywy bardzo biologicznej, może powiedzieć energetycznej, no to czytanie jest czymś wymagającym, znacznie bardziej wymagającym niż obserwacja świata za pomocą pozostałych zmysłów, dlatego że te słowa, które rozpoznajemy, kiedy czytamy, no to one muszą zostać jakby zamienione na dźwięki, tak jakby brzmiało to słowo, jakby brzmiałaby ta litera. Więc to jest taka dodatkowa robota dla mózgu, żeby jakby zamienił ten taki abstrakcyjny symbol, jakim jest litera czy słowo, w coś, co miałoby dla niego znaczenie, czyli takie słowo brzmiące i nadanie temu znaczenia jest czymś, co zajmuje więcej czasu. Wiemy, że gdybyśmy na przykład patrzyli na jakiś przedmiot, który widzimy wzrokiem, no to czas, jaki mózg potrzebuje do tego, żeby rozpoznać ten przedmiot, to jest powiedzmy tam około 100 milisekund, 1/10 sekundy. Natomiast gdybyśmy patrzyli na zapis słowny, który byłby symbolem tego obrazu, tego przedmiotu, no to nasz mózg co najmniej 2 razy więcej czasu potrzebuje, żeby odgadnąć jakby co kryje się za tym słowem, co oznacza to słowo, a więc jest to znacznie więcej pracy. Znacznie więcej neuronów musi być pobudzonych, więc z takiej perspektywy jakby takiego leniwego mózgu, który stara się jak najbardziej zaoszczędzić tą energię na potem, no to czytanie jest na pewno czymś wymagającym, więc jakby ludzie, którzy mają do wyboru oglądać czy czytać, to o ile wcześniej nie wytworzyli sobie takich dobrych nawyków związanych z czytaniem, no to będą tak jakby automatycznie preferować jednak ten obraz, obraz, który jest prostszy.
To w takim razie czytajmy jak najwięcej, panie profesorze. No ale co czytać w takim razie? Literatura piękna, faktu, kryminały, czyli Mróz, Brudnik, Chmielarz, czy Sienkiewicz, Szymborska?
Znaczy na pewno czytanie różnorodnej literatury jest czymś cennym, no bo każda z tych rzeczy jest czymś, co w inny sposób przedstawia świat, a tym samym jakby my najwięcej z tego korzystamy. To znaczy, jeżeli skupiamy się na danym typie literatury, no to wtedy oczywiście rozwijamy te informacje, tą pamięć, która związana jest z tym konkretnym światem, te skojarzenia mamy jakby związane z tym przedmiotem, który czytamy, który odkrywamy czytając. Więc jeżeli jest to taka wszechstronna literatura, sięgamy po różne dzieła, ale także po literaturę faktu, czy też czytamy gazety, no to wtedy oczywiście ta nasza wiedza o świecie jest bardziej wszechstronna, czyli my jakby lepiej poruszamy się nie tylko w jakiejś jednej konkretnej wybranej dziedzinie, ale mamy taką szeroką wiedzę o świecie, czyli troszkę musimy być jak te wielkie modele językowe, które są teraz takie modne, czyli musimy karmić swój mózg, czyli nasze sieci neuronowe, jak największą dawką, jak najbardziej zróżnicowanej literatury, tak żeby nic nie było dla nas zaskoczeniem i nasza ogólna inteligencja tylko rosła i rosła.
Czyli różnorodność to jest klucz.
Na pewno tak.
A dlaczego, panie profesorze, nie pamiętamy książek, które kiedyś czytaliśmy, wracamy do nich, odkrywamy je na nowo? Czy to jest jakiś powód do niepokoju?
Nie, dlatego że ta nasza pamięć nie jest czymś, co jest takim absolutną pamięcią, czyli nasz mózg przechowuje pewne oczywiście jakby takie złożone obrazy, jakieś sceny, które na przykład czytaliśmy w tej książce, jeżeli one były silnie emocjonujące. Natomiast jeżeli były fragmenty, które nas mniej emocjonowały, były mniej ważne, no to oczywiście jakby taka pamięć, taka dokładna tej konkretnej sceny, tego fragmentu jest czymś nieosiągalnym, no bo emocje jednak są tym kluczem do kodowania tych takich zbiorów danych w pamięci, czyli tworzenia takich scen, takich sytuacji całych. No więc nasz mózg też pamięta pewne reguły, czyli jakby upraszcza sobie tworzenie tej pamięci, czyli zamiast pamiętać wszystkie szczegóły, raczej czytając, uczymy się pewnej reguły dotyczącej tego, jak ten świat przedstawiony na przykład w tej książce był skonstruowany. I to jest pamięć, która często jest taka niejawna, czyli na przykład, kiedy ktoś by nas zapytał, żebyśmy opowiedzieli mu, o czym jest ta książka, to mielibyśmy kłopot z tym, żeby przedstawić w szczegółach daną fabułę. Natomiast kiedy do niej wracamy, no to właśnie jakby nasz mózg, odkrywając jakby te swoje reguły, które zapisał, jest w stanie nam podpowiedzieć, co będzie dalej. I nagle w trakcie tego czytania powtórnego takiej książki okazuje się, że to, czego byśmy nie byli w stanie wcześniej przedstawić, nagle ujawnia się do naszej świadomości i w zasadzie wiemy, co będzie za chwilę, choć wcześniej byśmy tego nie byli w stanie tak chronologicznie na przykład ułożyć, co będzie jedna rzecz, jaka będzie po drugiej w danej książce.
Ja na przykład lubię wracać do tych książek, bo kiedy się okazuje, że czegoś nie pamiętam, to potem odkrywam je na nowo i mówię, że o, super.
Tak, no, są takie osoby, które lubią wracać do tego, co znają. To jest taki rodzaj, można powiedzieć, szukania pewnych bezpiecznych przystani. No i wtedy powrót do czegoś, co znamy, do świata, który znamy, to są związane z książkami. No to jest troszkę tak, jak lubimy wracać w miejsca, które nam się dobrze kojarzą, chociażby do naszych domów. Tam też czujemy się bezpiecznie, więc jest to taka pewna forma powrotu, czy też jakby tego bywania w miejsca, które są dla nas czymś cennym. Są z kolei takie osoby, które bardzo preferują nowość, które bardzo tej nowości szukają, bardzo jej potrzebują. No i to są osoby, które będą tymi ostatnimi, które w ogóle pomyślą o tym, że można by było dwa razy tę samą książkę przeczytać.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF24.
Dzisiaj z nami na łączach pan profesor Wojciech Glas, neurobiolog, ekspert od mózgu, Uniwersytet Gdański. Dzisiaj rozmawiamy m.in. o tym, co dzieje się w mózgu, kiedy czytamy. Panie profesorze, czy my już nie mamy szans cytować całych fragmentów literackich dzieł, jak to robią nasi dziadkowie, nasze mamy, ojcowie? Mózg już nie chce w tym natłoku, w tym zalewie informacji, zapamiętywać ich na dłużej?
Znaczy, żeby tak zapamiętywać i potem cytować jakby, to musimy mieć jakiś cel. Ten cel nam się często kojarzy ze szkolnym celem, czyli wtedy, kiedy trzeba było jakiś tam fragment Pana Tadeusza wyrecytować. Natomiast jakby w takim codziennym życiu jakby ważniejsze dla nas jest jakby nauczenie się pewnych reguł dotyczących funkcjonowania świata, związków przyczynowo-skutkowych, ludzkiej natury, ludzkich zachowań, ludzkich emocji, które gdzieś tam odnajdujemy na kartach książek. Więc jakby ta pamięć wtedy nie jest taka dosłowna, tylko jest taką pamięcią, w której my gdzieś tam zakodowujemy sobie właśnie te wszystkie definicje dotyczące świata, tak szeroko pojęte, no i z nich korzystamy. I wtedy jakby nie jesteśmy w stanie odtworzyć jakiegoś fragmentu, natomiast jakby dzięki temu, że przeczytaliśmy go, zapamiętaliśmy go, znacznie łatwiej jest nam przewidywać ludzkie zachowania, znacznie łatwiej nam odkrywać pewne reguły, które obserwujemy w świecie, w którym żyjemy, czyli jakby taki dowód na to, że przeczytaliśmy tą książkę, jest takim dowodem niebezpośrednim. Czasem możemy mieć jakby taką myśl, że to czytanie właściwie nic nie daje, ale to jest coś, co na pewno daje i wiemy to chociażby z badań naukowych, że osoby, które dużo czytają, mają znacznie inaczej funkcjonujące mózgi, łącznie z tym, że te mózgi mogą różnić się budową w porównaniu z osobami, które mało czytają albo w ogóle nie czytają. Więc nawet jak czasem nie mamy bezpośrednich dowodów na to, że czytanie jest czymś cennym, bo na przykład nie potrafimy odtworzyć czegoś konkretnie, no to jednak musimy mieć pewne zaufanie do naszych mózgów, że one czytając tą książkę, rozumiejąc ten tekst, zostawiają gdzieś tam w strukturze swojej pamięci te dane, choć one są takimi danymi rozproszonymi, pozwalającymi nam właśnie przewidywać to, co się wokół nas dzieje, dzięki czemu jesteśmy bardziej sprawni, inteligentni. A jeśli chodzi o takie jeszcze dodatkowe funkcje, które są rozwijane dzięki czytaniu, co jest też dodatkowym plusem, no to wiemy, że osoby dużo czytające mają sprawniejszy swój system uwagi, czyli łatwiej jest im koncentrować się, mają takie podwyższone zdolności analityczne, mają bardziej bogatą wyobraźnię, łatwiej są w stanie wyobrazić sobie różne rzeczy, łatwiej im wnioskować, łatwiej im teoretyzować na różne tematy, łatwiej jest im właśnie odczytywać ludzkie zamiary, łatwiej jest im wchodzić w czyjeś buty, na przykład czując, współodczuwając z kimś emocje. Więc można powiedzieć, że dzięki czytaniu plastyczność naszego mózgu jest w pełni wykorzystywana i my kodujemy sobie te różne jakby doświadczenia odczytywane z kart książek w naszej pamięci i potem szeroko i często z niej korzystamy.
Same korzyści z tego czytania. Panie profesorze, a czy dla mózgu ma znaczenie, czy czytamy na ekranie, czy na papierze? No bo teraz bardzo popularne są e-booki, prawda? Często czytamy na smartfonach, czy tam na tabletach.
To znaczy, jeżeli to jest taki czytnik dostosowany właśnie do tego czytania, czyli coś, co bardzo przypomina w tej strukturze papier i druk, no to wtedy oczywiście to nie ma znaczenia, czy my czytamy książkę tą drukowaną na papierze, czy taki czytnik, jeśli chodzi o same te procesy mózgowe, one przebiegają podobnie. Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście jakieś inne urządzenie ekranowe, no to ta ilość emitowanego światła z tego urządzenia jest znacznie większa. No i to jest coś, co będzie odbijało się na funkcjonowanie naszego mózgu, który przez to, że czytamy, oczywiście w zależności od tego, kiedy, o jakiej porze, ale on może odczuwać jakby skutki negatywne związane z tym nadmiernym światłem, zwłaszcza tym niebieskim płynącym z ekranów, co może właśnie dość szybko upośledzać naszą uwagę, naszą zdolność do koncentrowania uwagi z racji jakby takiego wyczerpania zasobów tego naszego mózgu związanych z uwagą na skutek właśnie takiego przebodźcowania, więc w takim największym skrócie i uproszczeniu.
Panie profesorze, a co z audiobookami? Czy taka forma spotkania z książką też działa, czy to jest zupełnie co innego?
No oczywiście działa. Działa, choć jakby skupienie uwagi na tym tekście jest czymś, co sprawia, że człowiek czytający tekst, a nie słuchający tekstu, jest niejako bardziej na nim skupiony, no bo to jest pewnego rodzaju wymuszenie, no bo inaczej byśmy nie byli w stanie czytać tych liter, prawda, tych słów.
Tak.
Natomiast jakby można powiedzieć, że słuchanie audiobooków jest takim pominięciem jednego etapu związanego z pracą naszego mózgu, bo pomijamy ten etap, w którym te słowa pisane nasz mózg rozpoznaje jako te litery, jako te słowa, no i potem w drugiej kolejności tak naprawdę właśnie pobudza te rejony mózgu, które związane są z tym jakby z tą mową, kiedy jej słuchamy, czyli pobudzane są te ośrodki słuchowe mowy tak zwane, czyli te, które pozwalają nam rozumieć tą mowę, te słowo mówione. Więc można powiedzieć, że to pominięcie jednego etapu jest czymś, co skraca pracę mózgu nad tym tekstem, czyli ułatwia, kosztuje mniej energii, a tym samym może być czymś, co zaczniemy preferować, jeżeli będziemy jakby sięgać do tych audiobooków, odkładając gdzieś książki na półkę, no to rzeczywiście poczujemy, że to nas mniej kosztuje, a dostajemy tyle samo, w sensie tą treść, no więc to rzeczywiście może być cenne, zwłaszcza dla tych osób, które gdzieś tam wcześniej nie wytworzyły tych nawyków związanych z czytaniem, No i później bardzo trudno jest im przemóc się do tego, żeby nad tą książką posiedzieć, bo chociażby mogą nie być w stanie się skupić nad tym tekstem, który czytają.
Czyli to jest coś takiego pomiędzy tym oglądaniem obrazów, o których pan profesor już mówił, a czytaniem.
Tak, tak. Można tak powiedzieć, że to jest taka gdzieś pośrodku tej drogi, tak.
Panie profesorze, w ostatnim czasie coraz więcej głosów, żeby nie przesadzać z wykorzystywaniem urządzeń elektronicznych, zwłaszcza w edukacji najmłodszych. Ręczne pisanie powinno wrócić do łask, powinno być tym priorytetem, bo przecież takie pisanie też bardzo rozwija mózg, zdolności manualne dziecka.
Oczywiście tak, taka nasza zręczność związana z tym pisaniem się rozwija. To jest coś, co wpływa potem na precyzję różnych innych ruchów, naszych tych manipulacyjnych, prawda, zdolności. Natomiast jakby wtedy, kiedy piszemy, to wtedy jakby mamy taki, może być, informację zwrotną, czyli jakby, bo możemy sobie tak wyobrazić, że taka pętla aktywności w mózgu się zamyka, czyli wtedy, kiedy czytamy i piszemy, prawda, to jakby są zarówno aktywne te obszary, które są związane z rozpoznawaniem tego tekstu, jak i te obszary mózgu, które są związane z czytaniem tego tekstu. Więc jakby można powiedzieć, że wtedy, kiedy piszemy, czytamy to, co piszemy, albo słuchamy czegoś i notujemy, to jakby ogromne połacie naszej kory mózgowej są aktywowane, co jest niezwykle cenne, jeśli chodzi właśnie o tworzenie tej pamięci i tych zdolności do operowania tą naszą wiedzą w rozwiązywaniu problemów. W tych wszystkich funkcjach analitycznych dla naszej inteligencji jest to niezwykle cenne.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
Dzisiaj rozmawiamy między innymi o tym, co się dzieje w mózgu, kiedy czytamy, jakie są korzyści z tego czytania. Panie profesorze, w czym jeszcze może pomóc dobra lektura? Bo czytałem na przykład, że wciągająca książka już po kilku minutach czytania może obniżyć poziom kortyzolu i znacznie zredukować stres. I dlatego czasem jesteśmy na chwilę tacy wyautowani z rzeczywistości. Trzeba do nas głośno mówić, pomachać ręką, żeby się oderwać od czytania.
No tak, jeżeli czytamy jakąś wciągającą lekturę, fabuła jest niezwykle emocjonująca albo bardzo przyjemna, to jesteśmy wtedy zupełnie oderwani od tej tak zwanej bieżączki, czyli tego świata, w którym żyjemy, który może nam się kojarzyć z jakimiś problemami, więc tak jak ludzie często sięgają po filmy, żeby się odstresować, zrelaksować, to książka też jest doskonałą metodą do tego, żeby to zrobić, co jest tak naprawdę jeszcze nawet łatwiejszym sposobem, żeby odciąć się od tego świata, jeżeli on jest źródłem jakichś tam problemów i stresu, dlatego że czytanie książki jednak wymaga od naszego mózgu znacznie większego zaangażowania w to, żeby rozumieć ten tekst i wyobrażać sobie te obrazy, które nam ten tekst, prawda, opisuje. Więc to jest coś, co jakby sprawia, że nie ma miejsca na to, żeby nasza uwaga i nasza świadomość pozostawała jeszcze w tym świecie zewnętrznym.
Tak.
Bo cała jakby aktywność, cała pamięć nasza robocza, tą, którą wykorzystujemy do rozumienia tego, co się dzieje, w tym tekście chociażby, prawda, w tej fabule, jest właśnie wykorzystywana na tą fabułę, więc ten poziom oderwania jest wtedy ogromny, co sprawia właśnie, że wszystkie informacje gdzieś tam z otoczenia, jakieś skojarzenia, które mogłyby kierować nasze myśli na tory, które byłyby źródłem jakiegoś stresu, zostają przerwane, i taki człowiek jest w takim, prawda, nierealnym świecie, który oferuje mu ta książka, przenosi się do tego świata i tkwi w nim, jakby będąc obserwatorem, niezaangażowanym albo zaangażowanym, ale to jest coś, co sprawia, że jednak jesteśmy w zupełnie innym świecie.
Bo jak dobra książka, to jesteśmy, czytając ją, jak właściwie zahipnotyzowani.
Tak. Z tym kortyzolem to może być różnie, dlatego że jeżeli właśnie czytamy książkę, która jest niezwykle emocjonująca, stresujemy się, denerwujemy się, czy jakimś bohaterowi coś się stanie, rozwiąże jakiś problem, złapie bandytę, prawda, czy będzie to szczęśliwe zakończenie i miłość jakaś spełniona przykładowo, to wtedy oczywiście my, utożsamiając się z tym bohaterem, empatyzujemy z nim, czyli odczuwamy jego emocje, teoretyzujemy na temat jego umysłu po to, żeby przewidywać jego oczekiwania, żeby je zrozumieć w ogóle. To jest oczywiście powód do tego, że właśnie jakby tworzymy więź z tym kimś, o kim czytamy, z tymi postaciami w książce. Ponieważ to jest to źródłem emocji, to też jest to źródłem stresu dla tego czytelnika, który, jeżeli wytworzył więź z tym bohaterem, to on jakby przeżywa tą historię razem z nim. Oczywiście, kiedy ta osoba uświadomi sobie, że to jest tylko książka, to wtedy jakby następuje...
Dystansuje się.
No tak, no, automatyczne zrelaksowanie, stres znika, ale jakby sama książka może też wzbudzać niezwykle silne emocje, które oczywiście same w sobie nie są niczym złym, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to sytuacja jednak nierealistyczna, czyli dotyczy nas bezpośrednio i bardzo szybko możemy się od tej sytuacji odciąć, prawda, trzaskając tą książką na półkę, zamykając ten tekst i nagle jesteśmy już w świecie bezpiecznym i nie musimy łapać bandyty, prawda, i też nie musimy się martwić o to, czy nasza miłość, wtedy jeżeli czytamy jakiś romans na przykład, będzie odwzajemniona.
Ale czasem potem nam się to śni po nocach i budzimy się szczęśliwi albo wręcz z płaczem, czyli jest również ta druga strona medalu. Panie profesorze, po książki pewnie chętniej sięgamy z czysto takich rozrywkowych powodów. Mają nam umilić czasy na pewno i pozwolić oderwać się od tej rzeczywistości, o czym mówiliśmy. A może powinniśmy podchodzić do tego już bardziej jak do treningu, bez którego nasze ciało nie będzie dobrze funkcjonować, w tym przypadku nasz mózg, czyli no, czytać jak najwięcej.
Znaczy, jeżeli chcemy być osobami, które chcą radzić sobie w życiu, chcą być inteligentne, chcą umieć rozwiązywać problemy, analitycznie oceniać rzeczywistość, nie popełniać błędów, dobrze przewidywać, no to jakby czytanie jest czymś podstawowym. To znaczy, żebyśmy mogli wykorzystać potencjał naszego mózgu, czyli to coś, co tak można powiedzieć ogólnie nazywamy inteligencją, to musimy nakarmić nasz mózg, naszą pamięć danymi. Oczywiście można doświadczać świata, prawda, poznawać go zmysłami, ale jest to mało efektywne w porównaniu z tym czytaniem. Prawda, to jest znacznie więcej informacji, znacznie łatwiejszy do nich dostęp niż takie osobiste doświadczenie, więc chcąc wykorzystać swoją inteligencję, musimy mieć dane, a te dane z czytania płyną szerokim strumieniem do naszego mózgu, wypełniają pamięć, no i wtedy właśnie te wszystkie reguły, te wszystkie dane zakodowane, te wszystkie definicje dotyczące ludzi, świata, zdarzeń są czymś, co może być wykorzystywane wtedy, kiedy właśnie szukamy różnych skojarzeń, analogii do sytuacji, w których jesteśmy, to korzystamy w sposób nie do końca jawny dla nas, skąd mamy te informacje, ale wykorzystujemy je do tego, żeby właśnie móc sprawnie działać w świecie, w którym my żyjemy. No i te książki są właśnie tym zasobem, tymi danymi, które są tak niezbędne do tego, żebyśmy mogli być inteligentni. Więc nawet można, powiedzmy, mieć najlepszą teoretycznie strukturę, taką biologiczną, neuronalną, która teoretycznie mogłaby dać nam możliwość bycia inteligentnym, ale jeżeli nie będziemy mieli danych, to ta inteligencja będzie narzędziem, które jest absolutnie zbędne. Właściwie nie będzie mogło się uaktywnić, bo nie będzie właśnie mogło wykorzystywać tych danych, które są potrzebne do tej inteligencji. Więc wiemy, że osoby, które czytają dużo, mają tą istotę szarą, to znaczy te komórek nerwowych w korze mózgowej bywa więcej albo są lepiej ze sobą połączone. Te osoby mają też więcej istoty białej, czyli tych części neuronów, które służą do komunikacji różnych obszarów kory mózgowej, nie tylko ze sobą. No i to jest, można powiedzieć, taka namacalna, anatomiczna miara tego, co daje czytanie, więc chcąc mieć taki, można powiedzieć, duży, sprawny, świetnie połączony mózg, czytanie jest czymś absolutnie niezbędnym. To nie jest w sensie jakaś alternatywa właśnie do oglądania filmów, czy słuchania muzyki, czy po prostu bycia w świecie. Czytanie jest czymś, co zapewnia nam rozwój, który jest czymś, co będzie nas stawiać jakby na pozycji osoby wygranej w życiu, czyli radzącej sobie doskonale i mniej się stresującej, no bo nasz stres wynikają z tego, że nasz mózg popełnia błędy, źle przewiduje, czyli nie jest w stanie zaplanować poprawnie swoich działań, no i bywają wtedy rozczarowania, które są źródłem stresu, więc im więcej wiemy, im jesteśmy bardziej inteligentni, a jesteśmy dzięki czytaniu książek, no to tym mniej mamy kłopotów, mniej mamy problemów, no i łatwiej je rozwiązujemy, więc generalnie człowiek jest wtedy szczęśliwszy.
I właśnie tego wszystkim serdecznie życzymy. Panie profesorze, a ile takich danych, takich jednostek treningowych, czyli tych godzin z lekturą powinniśmy zapewnić mózgowi, no nie wiem, tygodniowo, miesięcznie, czy to w ogóle można jakoś obliczyć?
No, ja nie kojarzę takich danych, które by w ten sposób to do tego problemu podchodziły, natomiast myślę, że dobrym nawykiem, który na pewno przyniesie oczekiwane rezultaty, będzie po prostu codzienne jakieś czytanie, jakiegoś tekstu, jakiegoś artykułu, jakiejś książki, fragmentu książki. to jest coś niezwykle cennego. No, moja praca jakby troszkę wymaga ode mnie czytania, ale w zasadzie nie ma takiego dnia, w którym ja czegoś bym nie czytał, tak. Więc czuję się usatysfakcjonowany tym, co się dzieje, jeśli chodzi o czytanie w moim życiu. No i myślę, że każdy powinien poświęcić te kilkanaście, pół godziny, godzinę swojego dnia na czytanie. No i na pewno bardzo szybko gdzieś tam poczuję tą przyjemność, te dobre rzeczy, które płyną z tego czytania, te dobre skutki. No i wtedy oczywiście może stać się nawet od tego uzależniony, jeżeli to będzie czymś, co będzie sprawiało mu przyjemność.
Czy da się jakoś uzależnić mózg od czytania?
No, od wszystkiego możemy się uzależnić. Czyli na przykład.
Ale jak już od czegoś, to najlepiej od czytania.
Tak, najlepiej od czytania, najlepiej tworzyć te dobre nawyki i czuć tą tęsknotę za nimi wtedy, kiedy nie możemy tego zrobić. To wtedy tylko będzie z pożytkiem dla naszego mózgu. No więc to wszystko zależy od tego, jak łatwo odczuwamy przyjemność z tego czytania, czy też jak łatwo jest nam poczuć korzyść, która płynie z tego czytania, nie taką bezpośrednią, czyli nie związaną z tymi emocjami, które mamy w trakcie czytania, ale jakby wtedy, kiedy czujemy, że to dzięki temu, że czytamy, to jesteśmy właśnie bardziej sprawni intelektualnie na przykład. Więc jakby troszkę musi czasu minąć, żeby to poczuć, ale najłatwiej jest poczuć tą przyjemność właśnie wybierając taką lekturę, która będzie tą, która nas interesuje, gdzie nasza ciekawość pozwoli nam odczuwać przyjemność wtedy, kiedy będziemy ją zaspokajać. Więc to jest kwestia dobrego pomyślenia, takiej logistyki, jeśli chodzi o wybór tego tematu, tej kategorii książek, po którą sięgniemy, żeby zacząć tworzyć ten dobry nawyk.
Czyli sięgajmy po to, co nas najbardziej interesuje, bo to najlepiej będzie na nas oddziaływało. Panie profesorze, to już tak na zakończenie, czy czytający żyją dłużej, czy są na to naukowe dowody? Bo spotkałem się z takimi wyliczeniami, że osoby czytające książki żyją średnio 23 miesiące dłużej.
No i chociażby z tego powodu warto czytać. Natomiast wiemy, że ta sprawność intelektualna, jeżeli ktoś dużo regularnie czyta, no to jest mniejsze ryzyko demencji i różnych chorób neurodegeneracyjnych, a jeżeli nawet one się przydarzą, no to one będą jakby miały taki mniejszy zasięg, mniejszą szkodliwość, no bo to wynika z tego, że jakby te zmiany plastyczne, które się dokonują w trakcie czytania, czyli ten nasz mózg, jakby ta struktura tego mózgu jest raz, że utrzymywana, bo wykorzystujemy ją do tego, żeby rozumieć to, co czytamy, ale też tworzymy nowe połączenia, utrwalamy te istniejące, a więc jakby to jest to coś właśnie, co tworząc, niejako, można powiedzieć, uodparniamy się na zmiany, które idą w drugą stronę, czyli wtedy, kiedy te sieci neuronowe naszego mózgu i neurony tracą te połączenia, tracą te swoje neurony, ten nasz mózg. No więc im więcej zgromadzimy tych zasobów, prawda, w ciągu tego aktywnego życia, no to tym bardziej na starość będziemy czerpać z tego korzyści, bo dłużej zachowamy sprawność. No, sama długość życia to jest oczywiście jedno, ale wiemy też, że nasza sprawność i jakość tego życia ma ogromne znaczenie.
Czytajmy dla siebie, czytajmy dla swojego zdrowia, czytajmy naszym dzieciom, żeby zarazić ich tym czytaniem, bo to same korzyści. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 w wykładzie otwartym był pan profesor Wojciech Glac, neurobiolog, ekspert od mózgu, popularyzator nauki, Uniwersytet Gdański. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. No i samych doskonałych artykułów, panie profesorze, samych dobrych książek na te długie jesienne wieczory.
Dziękuję bardzo i z wzajemnością.